pomoc humanitarna nie rozwiąże konfliktu. Pomoc humanitarna pomoże ludziom przeżyć, natomiast pomoc humanitarna nie rozwiąże konfliktu syryjskiego. Jedynym rozwiązaniem jest rozwiązanie polityczne między walczącymi stronami, między mocarstwami, które walczące strony wspierają. To jest jedyna nadzieja dla ludności cywilnej. Z perspektywy terenu, z perspektywy po prostu pomagania ludziom codziennie za linią frontu, tak to niestety wygląda.
Wielu spotkań, podczas którego Paweł Krzysiek opowiada o dzisiejszej Syrii. Ale zacznijmy od początku. Skąd wziął się pomysł na jego czerwonokrzyską działalność?
Pierwsza myśl zaświtała w samej Syrii, do której trafiłem zaraz po studiach, aby uczyć się języka arabskiego. To był czas, w którym bardziej interesowała mnie kariera naukowa, czy miałem już zaklepane miejsce doktoranckie na Uniwersytecie Westminster w Londynie. Tematem moich badań były właśnie media arabskie, czy sprawy medialne właśnie na Bliskim Wschodzie. To był ten czas, w którym telewizja Al Jazeera na przykład robiła dużą furorę tutaj w całym tym świecie medialnym, tak naprawdę nie tylko na Bliskim Wschodzie. No i tak się zorientowałem, że nie można tak naprawdę prowadzić badań naukowych na temat telewizji arabskiej bez nauki języka arabskiego, więc wyjechałem do Syrii. I to był rok 2008. Zaraz po studiach. Pieniądze zebrałem na to, pracując jako kelner we Włoszech, co pozwoliło mi mieszkać w Syrii. Zacząłem chodzić do szkoły, z której mnie zresztą później wyrzucili, gdyż system był bardzo taki, powiedzmy w Syrii socjalistyczny. Trzeba było chodzić na zajęcia, trzeba było sprawdzać obecność i niestety dla mnie to było problemem. Ja byłem ciekawy świata, ciekawy społeczeństwa, więc dla mnie ważniejsze było porozmawiać z ludźmi, pochodzić po Damaszku. No i z tej szkoły mnie wyrzucili. Po czym ja, zdeterminowany, aby wciąż arabskiego się uczyć, zacząłem się uczyć po prostu na ulicy. Przeniosłem się w inną dzielnicę, niższej klasy, natomiast z ludźmi, którzy są jeszcze bardziej otwarci. Zacząłem się integrować z ludźmi, którzy na straganach ulicznych sprzedają jedzenie, czy robią jakieś te małe pizzetki, czy falafele. Zacząłem mieszkać zresztą w takim miejscu w Damaszku, który praktycznie otoczony był ludźmi życzliwymi, kupcami, a wiadomo, kupiec syryjski, czy blisko wschodni. Oni są bardzo rozmowni, bardzo przyjaźni. Potem zorientowałem się, że trzeba coś ze swoim życiem zrobić, tak naprawdę, bo nie można chodzić po ulicach całymi dniami. Zacząłem pracować jako wolontariusz dla takiej organizacji Narodów Zjednoczonych, która zajmuje się uchodźcami palestyńskimi.
Tak z ulicy?
Tak z ulicy. Po prostu ta organizacja, która nazywa się zresztą UNRWA, to jest jedna z organizacji, która ma duże problemy budżetowe zazwyczaj. więc oni wolontariuszy bardzo chętnie biorą. To był też czas, gdy konflikt w Iraku, czyli za granicą syryjską, stawał się taki bardziej agresywny. Widzieliśmy po prostu wybuch takich wojen religijnych, czy walk, czy prześladowania ludności pewnych sekt islamu i tam wiele ludzi, w tym właśnie mała społeczność palestyńska, musiała z tego Iraku uciekać. A był to też czas, gdy Syria była takim krajem dobrobytu na Bliskim Wschodzie, więc ci ludzie uciekali do Syrii. Zaznaczam, 2008 rok, uchodźcy z Iraku uciekają do Syrii. Tak sytuacja bardzo szybko zmienia się na Bliskim Wschodzie i pewna grupa tych uchodźców utknęła na granicy, na tak zwanej ziemi niczyjej, no man's land, między Syrią i Irakiem i oni nie mogli się przez tą granicę przedostać. I my zaczęliśmy tam jeździć. I właśnie w tym momencie, bez jakichkolwiek tam specjalnych zadań, bo wiadomo, wolontariusz musi być od programów psychospołecznych, od gier dla dzieci, prawda, od pracy z młodzieżą. I ja w tym obozie po prostu, na tym obszarze 1 km2 czy 2 km2 w pośrodku pustyni tak naprawdę, między ponad 2000 ludzi, którzy tam praktycznie utknęli na ponad 2 lata, tak naprawdę zorientowałem się, że to jest to, co ja chcę robić. Że dla mnie to ma tak naprawdę sens, że będąc tym oknem na świat, jedyną nadzieją tych ludzi, ich praktycznie przyjacielem, bo w takich warunkach te relacje ludzkie, one zawiązują się dużo szybciej, są dużo bardziej intensywne. Ja się w tym odnalazłem. Doktorat został anulowany, zresztą w wieku 25 lat zorientowałem się, że tak naprawdę co ja mogę wiedzieć o życiu, aby pisać doktorat, a ja zostałem na Bliskim Wschodzie. Po UNRWA znalazłem pracę w UNICEF i tam zacząłem pracować z moim szefem, Syryjczykiem, z młodzieżą palestyńską, syryjską, z młodzieżą iracką, bo było dużo uchodźców irakijskich w różnego rodzaju obozach, miejscach, które tak naprawdę... Dzisiaj po 5 latach dla Czerwonego Krzyża odwiedzam i zastaję je w kompletnej ruinie. Ja tam pracowałem przed wojną, ja pamiętałem po prostu jak to społeczeństwo się rozwijało, jak ta Syria tak naprawdę wyglądała. I tak było do 2012 roku. Zaczął się konflikt. Niestety ONZ zmieniło trochę strategię działania i ja musiałem z Syrii wyjechać. Patrząc tak naprawdę na pomoc humanitarną w trakcie tego konfliktu, odznaczała się na tym tle jedna organizacja, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Ta wojna, rozpoczynając się w Syrii, odznaczyła piętno na organizacjach humanitarnych, które zmieniały dopiero strategię działania, natomiast Czerwony Krzyż już tam był, pomagał, był praktycznie w każdym przekazie medialnym. I tak sobie pomyślałem, ja pracuję dla ONZ-u, a dlaczego nie mógłbym pracować dla Czerwonego Krzyża, zwłaszcza, że wszyscy moi koledzy w tym sektorze humanitarnym, mieli bardzo, bardzo pochlebne opinie o tej organizacji. Właściwie najstarsza organizacja humanitarna na świecie, 154 lata, jest już w terenie, pomagając ofiarom. Zresztą siedziby mieli również w Szczecinie w czasie wojny. I siedziby mieli na przykład w Warszawie, tutaj w Szczecinie Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża pomagał w trakcie wywozu na przykład ludności niemieckiej. Tak jak my po 154 latach robiliśmy to ostatnio w Aleppo. W sytuacji, kiedy obie strony konfliktu zawarły porozumienie i ta ludność musiała być przywieziona w warunkach godności, w bezpieczeństwie i tak dalej. Więc tutaj Czerwony Krzyż również działał. I po roku w Burundi, bo tam skończyłem na misji dla UNICEF, powiedziałem sobie, dlaczego nie? Złożyłem swoją aplikację, żeby przejść tak naprawdę rekrutację Czerwonego Krzyża. Zajmuje to tak naprawdę 2 miesiące. 3 etapy testów językowych z 3 języków. Angielski, francuski i w moim przypadku arabski. Potem 2-dniowe spotkanie w Genewie, taki po prostu trening psychospołeczny, aby też ocenić właśnie ten profil psychologiczny kandydata, czy on sobie w grupie poradzi, czy on poradzi sobie pod presją, czy on poradzi sobie w bardzo trudnych warunkach, bo rzeczywiście w takich pracujemy. I po 2 miesiącach otrzymałem pozytywną odpowiedź. Następna misja, Irak. I tak to się zaczęło. Miałem świadomość, że to jest organizacja, która pracuje w terenie, natomiast nie wiedziałem, jak głęboko w terenie i co dokładnie robią. Bo oczywiście widzimy samochody Czerwonego Krzyża w trakcie ewakuacji, widzimy różnego rodzaju operacje humanitarne, konwoje, ciężarówki, ale naprawdę tą całą misję Czerwonego Krzyża dopiero miałem odkryć.
Po Syrii już z Czerwonym Krzyżem wyjechał pan do Iraku?
Z Iraku przenieśli mnie do południowego Sudanu. Zresztą ja w Iraku zostałem 2 lata. Praktycznie byłem we wszystkich naszych biurach od północy do południa, od Kurdystanu, miasta Sulejmanije, czy Erbilu, do Kirkuku, do Bagdadu, do Nadżaf, do Basry. I później przenieśli mnie do południowego Sudanu, bo tam zaczęła się, no, trwająca do dzisiaj wojna domowa, która, no, spowodowała ruch milionów ludności, praktycznie klęskę głodową. I w tym czasie był to konflikt bardzo zapomniany. Dzisiaj my, myśląc o konflikcie, myślimy Syria, natomiast są takie konflikty jak Kongo, jak południowy Sudan, jak Kolumbia na przykład, o których, no, dzisiaj się zapomina. I my w południowym Sudanie zaczynaliśmy akurat zrzuty po raz pierwszy od 1994 roku. To nie jest tak, że my zrzucamy jedzenie i ludzie po prostu sami sobie to jedzenie zbierają tak naprawdę. To jest operacja, gdzie trzeba w tym południowym Sudanie, trzeba zbudować bazę, trzeba samolotami wysłać samochody, sprzęt, namioty. Trzeba przygotować taką strefę zrzutu, bo 50-kilowe worki z ryżem mogą człowieka zabić, gdy ktoś dostanie się na taką strefę. Trzeba przygotować, no, oczywiście społeczeństwo, zarejestrować ludzi, oszacować tak naprawdę, ile osób tam żyje i kto będzie potrzebny. My to wszystko robimy samodzielnie. I to jest ta specyfika Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, że my jesteśmy w terenie. My za każdym razem tak naprawdę z tą społecznością się spotykamy. I pamiętam pierwszy raz, jak wjechałem do takiej bazy, gdzie zaczęliśmy zrzucać jedzenie. Warunki były bardzo ciężkie. Głód, szkielety ludzkie słaniające się praktycznie na nogach, ludzie wracający dopiero z bagien, gdzie mieszkali, gdzie musieli uciekać, bo ofensywa militarna przechodziła przez ich wioski, wracali do spalonych chat z dziećmi praktycznie wyglądającymi jak szkielety, które nie miały siły nawet się bawić. Normalnie, kiedy wjeżdża się do afrykańskiej wioski, dzieci skaczą wokół ciebie, są bardzo ciekawe, krzyczą muzungu albo hałaże, jak to mówi się w języku Nuerów, na białego człowieka. Czuje się na atmosferę radości, że ktoś tam do niej przyjechał. W tym czasie nie było takich reakcji. Ludzie po prostu patrzyli się na ciebie jak duchy, wrócili z bagien, gdzie pili wodę i jedli lilie wodne albo trawę. Po prostu dla tych ludzi tylko w takim momencie jesteśmy w stanie sobie uświadomić, że organizacja jak Czerwony Krzyż jest jedynym środkiem ratunku. Interwencja humanitarna, która jest bardzo krótkoterminowa, bo to jedzenie trzeba dostarczać. Oczywiście później, jeżeli tych ludzi się wzmocni na przykład, no to rozpoczynamy jakieś programy farmerskie czy programy rolne, które pomagają też ludziom przygotowywać swoje własne jedzenie czy produkować własne jedzenie. Natomiast w takich miejscach jak na przykład Leer, w centrum, w Unity State, właśnie w części centralnej południowego Sudanu, to jest region nieustannie objętą wojną. Tam pracujemy 3 miesiące, po tych 3 miesiącach musimy ewakuować bazy, bo ofensywa militarna przechodzi przez ten stan i ludzie znowu uciekają na bagna. Zostają tam 3 miesiące i potem znowu wracają i my również wracamy. No to nie jest jakaś taka samowystarczalna interwencja humanitarna, ale jest to interwencja humanitarna, która ratuje ludziom życie.
Tam w Sudanie nie baliście się tych walczących stron, że nie uszanują znaku?
Oczywiście, baliśmy się i tutaj moja praca ma naprawdę bardzo wielkie znaczenie, bo opiera się również na negocjowaniu czy rozmowach ze stronami konfliktu, również z tymi, którzy aktywnie na liniach frontu walczą, na tematy właśnie pomocy humanitarnej, na tematy respektowania Czerwonego Krzyża, bo wiadomo, nie będziemy rozmawiać o konwencjach genewskich w centrum Afryki z ludźmi, którzy bardzo często, no, nie potrafią czytać i pisać. Natomiast rozmawiając o zasadach moralnych, o pewnych granicach, które każda walka, no, czy każda bitwa musi się wykazywać. To jest również nasza praca. No, na początku robimy rozeznanie, kto jest najbardziej ważny, wpływową osobą, kto jest szefem wioski, kto jest nieformalnym szefem wioski, a kto jest szamanem na przykład, a kto jest szefem grupy zbrojnej albo milicji. Pracujemy bardzo często z Czerwonym Półksiężycem albo Czerwonym Krzyżem, który w danym kraju działa, bo to oni są z tej społeczności i oni są w stanie dać nam te informacje. No i oczywiście no, opieramy się też na wiedzy naszych pracowników lokalnych, prawda, z danego kraju. Potem przygotowujemy tak zwane key messages, czyli oczywiście te wszystkie no, przekazy, które chcemy tam wysłać tym osobom, bo wiadomo, bardzo często mamy 5, 10, 15 minut audiencję u szefa wioski czy u szefa milicji, który no, właśnie wrócił z linii frontu i jest niesamowicie nabuzowany i żądny po prostu krwi bardzo często, no, bardzo często w terenie tak jest. I z tymi ludźmi trzeba rozmawiać o znaku Czerwonego Krzyża i sposobach, w których my chcielibyśmy po prostu, aby oni ten znak Czerwonego Krzyża na przykład respektowali w terenie i powiem szczerze, że to nie jest łatwe. Wiadomo, są miejsca, w których tak na przykład, tak jak w Syrii, na obszarach kontrolowanych przez państwo islamskie, no niestety nie da się negocjować w taki sposób, jaki negocjujemy właśnie z szefami milicji w Afryce, czy z różnego rodzaju innymi grupami umiarkowanymi w Syrii. Natomiast trzeba próbować. My przestajemy w terenie być tak naprawdę międzynarodową organizacją humanitarną z 150-letnią tradycją pochodzącą ze Szwajcarii, a jesteśmy tak naprawdę nikim. Jesteśmy zdani na łaskę ludzi biegających z kałasznikowami, ludzi kontrolujących te tereny, grup zbrojnych, różnego rodzaju organizacji paramilitarnych i tak naprawdę trzeba się do tej sytuacji w sposób to bardzo, ale to bardzo świadomy dostosować. I to robimy.
Z Sudanu został pan przerzucony do Syrii, bo już się zaczął konflikt?
Konflikt był, jak ja już wyjeżdżałem do Sudanu. Konflikt tak naprawdę zaczął się, i to jest też paradoks, jak ja już byłem w Iraku tak naprawdę i rozpoczynaliśmy pomoc syryjskim uchodźcom, co dla mnie było, no, sprawą niezwykle ciężką, bo wciąż gdzieś tam w głębi duszy przypominałem sobie moją pracę w Syrii z uchodźcami z Iraku. I nagle po 5 latach te role w sposób dramatyczny się odwróciły. Natomiast był to też czas, w którym światowa uwaga czy społeczna świadomość na temat konfliktu syryjskiego no, zaczynała spadać. I dla takiej organizacji jak nasza bardzo ważne jest, aby tą presję na media trzymać bardzo, bardzo wysoko. No, ja jestem, powiedzmy, dla nich taką osobą od zadań specjalnych. Ja się specjalizuję właśnie w wyprowadzaniu zapomnianych konfliktów na jakiś tam poziom medialny, który jest w stanie pomóc nam prowadzić dialog z, nie tylko z mediami, ale poprzez media z, na przykład z rządami, które dla Czerwonego Krzyża wysyłają środki, rządami Norwegii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Iranu na przykład. No i była to taka sytuacja, w której no, trzeba było tą pracę jak najszybciej zacząć. Tak, i w 2014 po wielu latach wróciłem do kraju, który pamiętam no, z praktycznie najlepszych czasów, przez który ten kraj przechodził.
Szok.
Szok. Zwłaszcza, że no, ja byłem też taką osobą, która no, wszędzie, gdzieś tam zawsze po tej Syrii się włóczyła, pracując właśnie z młodzieżą. Nie jeździ się tylko w turystyczne miejsca, ale no, czy to w slumsy, czy to dla różnego rodzaju no, biedniejsze dzielnice, które niestety no, stały się liniami frontu. I najbardziej uderzyło mnie no, marazm ludzki, po prostu ludzi, bo ja przyjechałem po ilu 4 latach konfliktu, ludzi, którzy kiedyś tam jeszcze mieli nadzieję, że ten konflikt się skończył po 4 latach takiego życia w zawieszeniu, zorientowali się, że może ten konflikt jeszcze potrwać. Po prostu ta dezorientacja tych ludzi, to był taki największy dla mnie szok, bo Syryjczycy to jest piękne społeczeństwo, to są niesamowici ludzie, są to ludzie otwarci, bardzo gościnni, są to ludzie no, niesamowicie pozytywni i przyjaźni. Wciąż gdzieś to tam jest, natomiast no, wplątała się do wszystko nieufność i zmęczenie wojną. I ten marazm wynikający z sytuacji finansowej na przykład, bo dla wielu ludzi no, życie na jakimś poziomie się skończyło. 28% Syryjczyków przed wojną żyło poniżej granicy ubóstwa. Dzisiaj ta liczba jest na poziomie 84%, więc naprawdę przede wszystkim klasa średnia syryjska, która wcześniej bardzo szybko się rozwijała, jak ja tam mieszkałem, no niestety teraz nie mogła się w tym konflikcie odnaleźć. A drugim szokiem to były przede wszystkim zniszczenia. Newsroom.org. Tutaj można sobie poszukać Syria. Okej. No i tutaj jest Syria, prawda? Human tragedy i tak dalej. Tu są moje takie personal photos. My w terenie właśnie. Mam też zdjęcia z tego Aleppo. Też są bardzo mocne zdjęcia.
Kiedy pan pokazuje prezentację z Syrii, to nie są bezimienne ruiny, ale pokazuje pan ludzi konkretnych, z imienia.
Każda ta historia zostaje w głowie. W południowym Sudanie, czy w Iraku, czy w Syrii, tak naprawdę my nie obcujemy z masami ludzi. My nie obcujemy z liczbami, z falami uchodźców, jak to się dzisiaj w mediach powszechnie mówi. My obcujemy z ludźmi i każda z tych osób, która do nas przychodzi, z nami rozmawia, ma do nas zaufanie. Każda z tych osób ma swoją własną historię. Możemy wjechać do oblężonego terenu w miejscowości Rastan, gdzie rozładowywaliśmy przez całą noc 66 ciężarówek. To był jeden z naszych największych konwojów humanitarnych. Po raz pierwszy zresztą zostaliśmy za linią frontu w sytuacji, w której 10 kilometrów dalej toczyły się walki czy ostrzały, rozładowując tam w ciemności, bo w takich miejscach nie ma elektryczności. No, 66 ciężarówek z żywnością czy z jakąś inną pomocą medyczną. I o 5 rano, kiedy kończyliśmy na przykład, przyszedł mały chłopiec do nas z workiem w krótkich spodenkach. Był to kwiecień, bardzo zimna noc, jak na Syrię. 5 stopni. My wszyscy już, no, umieraliśmy tam z zimna. On przychodzi w tych klapkach z workiem. Ja pytam się, jak ma na imię. On ma na imię Bilal. Bilal. Pytam się, co on tutaj robi. Co on ma w tym worku tak naprawdę? On mówi, że nic, że przyszedł, aby pozbierać kartony, które zostały po rozładunku, bo mama chciała rozpalić ogień, aby przygotować poranną herbatę. I takie historie zostają. Zostają historie cierpienia, jak na przykład mała dziewczynka, 2-letnia Szejma z oblężonego miejsca pod Damaszkiem w Daraje, do której udało nam się dotrzeć po raz pierwszy w zeszłym roku od 4 lat i którą spotkałem w szpitalu 2 piętra poniżej. Przyszła tam z mamą, która właśnie urodziła dziecko. I mama mówi mi, że Szejma, oglądając kolorowankę, którą wygrzebała z gruzów, wskazując na jabłko, zapytała się jej, co to jest. I żyjąc pod oblężeniem, 4 miliony, prawie 5 milionów ludzi dzisiaj w Syrii niestety bardzo często nie wie, co to są owoce. Oczywiście wiedzą, jak wygląda ryż i soczewica, herbata czy cukier, który im dowozimy, bo z tego składają się między innymi nasze racje żywnościowe, ale nie wiedzą, co to jest mięso, mleko. Nie mogą uprawiać warzyw, bo pola uprawne stały się liniami frontu, więc ta sytuacja jakoś tam zawsze na ciebie oddziałuje. I jest to dosyć trudne, bo ty z tego miejsca wyjeżdżasz, ale ci ludzie z tobą wciąż są. I bardzo często zdarza się tak, że przyjeżdżasz z misji i zaczynasz o tym myśleć i lecą ci łzy z oczu. I nie możesz się powstrzymać. Ja pamiętam pierwszy raz, jak wjeżdżaliśmy do miasta Madai. O Madai stało się głośno w momencie, w którym pojawiły się w sieci drastyczne zdjęcia dzieci umierających z głodu. I ja byłem w konwoju humanitarnym, który po raz pierwszy od miesięcy do tej Madai dojechał. I wjeżdżając do tej Madai, przejeżdżaliśmy przez szereg ludzi, wszyscy na ulicy, czekając od miesięcy na ten konwój. Ludzi głodnych. 40 tysięcy, nie 3 osoby, 5, 40 tysięcy ludzi, którzy mieli głód w oczach. I wysiadając z samochodu, podchodzi do mnie dziewczynka, dzisiaj już nie pamiętam jej imienia. To łapie mnie za rękaw, ciągnie mnie do siebie i pyta się, czy przywieźliście jedzenie, bo ja jestem tak bardzo głodna. To są obrazy, których nie da się wymazać. To tak jak zapytała mnie kiedyś dziennikarka CNN, czy w Madai widziałeś ludzi umierających, czy ludzie umierali z głodu? Ja tutaj się na nią patrzę, przez Skype'a oczywiście, ona siedziała w Atlancie. Ja mówię, czy naprawdę musimy czekać, aby ludzie zaczęli umierać z głodu, żeby im pomóc? Czy wystarczy, że człowiek jest głodny? I do tego to się wszystko sprowadza tak naprawdę. My nie musimy czekać na ewolucję sytuacji w sposób ekstremalny. Nie musimy tutaj tak naprawdę, nie wiem, analizować skali cierpienia, czy po prostu grup, które zostały uwięzione w tym konflikcie i rozkładać je na czynniki pierwsze pod względem ich religii czy orientacji politycznych. Dla mnie na przykład najważniejsze jest to, że oni tam są, że oni mają swoje potrzeby, że nie mogą nakarmić swoich dzieci, że potrzebują pomocy medycznej i dzisiaj niestety no tak w Syrii jest. Cierpią i chrześcijanie, i muzułmanie, i muzułmańscy sunnici, i muzułmańscy szyici. Na przykład dzisiaj Madaja, która jest miastem muzułmańskim, sunnickim i sąsiadująca z nią Zabadani, nie może otrzymać pomocy, gdyż ta pomoc jest zależna od układu między opozycyjnymi grupami zbrojnymi a rządem irańskim. I ten układ zakłada, że pomoc w sposób synchronizowany musi być dostarczona do dwóch szyickich wiosek, które są na północy, w regionie Idlib, oblężone przez siły rebelianckie. Taka strategia oko za oko, ząb za ząb, powiedzmy. I moją pracą, czy sensem mojej pracy tak naprawdę jest pokazywanie tego elementu ludzkiego w tym kryzysie, bo dzisiaj o Syrii mówi się jaką masę ludzi napływających do Europy, mimo że tak naprawdę prawdziwy dramat dzisiaj toczy się w samej Syrii, gdzie 8 do 10 milionów ludzi jest uchodźcami w swoim własnym kraju. I nie ma pieniędzy, czy już nie może się przedostać przez zamknięte granice, aby z kraju wyjechać. Dzisiaj mówi się o Syrii w kontekście państwa islamskiego i walk, i nalotów, i interwencji rosyjskiej. Natomiast za tym wszystkim są ludzie. 18 milionów ludzi żyje dzisiaj w tym kraju, którym no ponad 70% terytoriów jest objętych wojną. Czy nosi na sobie znamiona konfliktu zbrojnego? Bardzo często, tak jak w mieście Homs, na przykład ten konflikt się skończył, a ludzie zaczęli wracać do swoich domów i tym ludziom na przykład też pomagamy. Tak jak na przykład jednemu z moich ulubionych bohaterów po prostu syryjskich, człowieka, który prosto w twarz, z wielką determinacją i śmiechem na ustach, jak po prostu fotografowałem go dla reportażu, który przygotowywałem razem z BuzzFeed, pana Hamzy, który z uśmiechem usta powiedział mi, ja przez 3 lata oblężenia miasta Homs włóczyłem się z miejsca na miejsce. Ja nigdy nie chciałem z Syrii uciekać. Mój brat siedzi w Niemczech, natomiast ja nigdy nie chciałem uciekać. Syria jest moją jedyną ojczyzną. Ja chcę tutaj, aby w tym kraju rosły moje dzieci. I ten człowiek po tym, jak miasto Homs zostało odbite przez siły rządowe, do tych ruin po 3 latach walk ludzie zaczęli do tych miejsc wracać. I Hamza wrócił, a że pracował przed wojną jako no, świetny piekarz, zgłosił się do nas i my zaczęliśmy tym ludziom pomagać. Bo ci ludzie zasługują na to, aby podtrzymać tą iskierkę nadziei, która gdzieś tam w głębi po zakończeniu walk wciąż się tli. Tak jak trzeba pomagać ludziom, którzy no, decydują się na tą niebezpieczną podróż przez morze z dziećmi na pontonie i bez bardzo często kamizelek ratunkowych, aby gdzieś tam w poszukiwaniu lepszego życia dojechać, prawda? I tak z Hamsą jest. No. Najpierw stawiliśmy mu drzwi do domu, bo nie było. Stawiliśmy mu okna, bo też okien nie było, wiadomo, jak spadają na dzielnicę grady bomb czy moździerzy, no to pierwsze, co się niszczy, to są okna. pomogliśmy mu odbudować troszeczkę ścian, bo budynek był naruszony. Kupiliśmy mu piec, daliśmy mu mały grant finansowy i on jest teraz w starym mieście w Holmes. On jest jedną z najbardziej prosperujących firm piekarskich, które no, tam istnieją. Takich ludzi jak Hamza jest dużo więcej w Holmes. Mamy projekty cukiernicze, mamy krawców czy krawcowe, zwłaszcza wdowy, które straciły swoich mężów. Mamy ludzi, którzy prowadzą bary z falafelem. To wszystko tak naprawdę w tym całym morzu ludzkiego cierpienia, którym charakteryzuje się konflikt syryjski, daje ci nadzieję.
Co jest najtrudniejsze dla pana w Syrii?
Ale najtrudniejsze jest to poczucie, że ludzie, którzy cierpią dzisiaj w tym kraju, na to nie zasługują. Nigdzie nie zasługują. Ja myślę, że każda dzisiaj pomoc w konflikcie syryjskim jest potrzebna. Czy jest to, nie wiem, 1,5 miliona złotych, czy 5 milionów franków szwajcarskich, czy 10, czy nawet tak jak na przykład, nie wiem, 50 złotych. Ja byłem na przykład bardzo zaskoczony, że w trakcie ewakuacji w Aleppo ludzie przez internet przekazali Czerwonemu Krzyżowi przez naszą stronę internetową ponad 1 milion franków szwajcarskich, a na 9 miejscu byli Polacy. Dla nas w kraju takim jak Syria, którym logistyka jest niesamowicie droga, skomplikowana, trzeba walczyć o różnego rodzaju pozwolenia importowe, na przykład no, jedzenie czy ubranie nie są aż tak potrzebne jak środki finansowe, zwłaszcza, że w terenie potrzeby ludzkie są bardzo zróżnicowane. W większości ludzi może nie potrzebują aż tak bardzo ubrań, jak na przykład tych grantów, które pozwolą im otworzyć mały biznes, albo materiałów do dializy, prawda? Albo leków na raka, bo to tego też na przykład brakuje. I ja zawsze cieszę się, że polski rząd angażuje się w pomoc humanitarną, bo myślę, że my mamy też potencjał być jednym z takich krajów w Europie Środkowo-Wschodniej, która no, będzie takim liderem pomocy humanitarnej. Jakby nie było, brakuje w Europie Środkowo-Wschodniej takiego lidera. Jest też prawdą, że niekoniecznie trzeba być w Syrii, aby pomagać Syryjczykom. My mówimy tutaj o 4 milionach ludzi, którzy w obozach w Jordanii, Libanie bądź Turcji wciąż żyją. Bardzo często w niesamowicie trudnych warunkach. Więc dzisiaj jest wiele organizacji, w tym parę organizacji z Polski, które uchodźcom na przykład w Libanie we współpracy z polską ambasadą pomagają. Bo to nie jest rywalizacja. Potrzeby ludzkie przerastają tak naprawdę dzisiaj zdolności do pomocy humanitarnej. Dzisiaj każda w Syrii, czy poza Syrią, w tych obozach dla uchodźców, każda pomoc się liczy. Mieszkając nie tylko w Syrii, ale w Iraku, Burundi, południowym Sudanie, tak naprawdę no mam niesamowitą okazję, aby otworzyć się też na inne kultury, aby je poznać, aby też no zobaczyć, że można robić rzeczy w inny sposób, prawda? Więc no i tam będąc i starając się pomóc, i wiadomo, no pomagając, to nie jest praca na pasie produkcyjnym, prawda? To jest praca, która wymaga empatii. Charakteryzuje się naprawdę zaangażowaniem emocjonalnym. No i przez to no, nawiązuje się ten kontakt z ludźmi. Wracamy tutaj do początków mojej humanitarnej kariery, o której mówiłem, i o tym olśnieniu w obozie, że tak naprawdę no, pomagając ludziom w takich miejscach, no jesteśmy dla nich jedyną ostoją, jedyną nadzieją i po prostu te relacje międzyludzkie bardzo szybko, w sposób dużo bardziej intensywny się zawiązują. To jest ten sposób rozmowy z ludźmi, też przekraczanie tych trochę społecznych granic, które no jakby nie było, obcokrajowiec zawsze ze sobą przynosi w takie miejsca. Ja myślę, że wszyscy jesteśmy ludźmi i zwłaszcza w organizacji humanitarnej. Kolor skóry, rasa, orientacja polityczna, ideologia. W czasie wojny to się nie liczy. W czasie wojny my jesteśmy naprawdę skupieni na potrzebach ludzkich i to jest taka dewiza Czerwonego Krzyża, aby to potrzeby ludzkie wyznaczały misję humanitarną, a nie preferencje polityczne, czy nacisk, czy presja, czy głosowania Rady Bezpieczeństwa ONZ-u na przykład.